耶稣基督所造的万物都是他的。
这是刚才读原文。Kolejne mowy, które omawiamy, kolejny słów, które Jeremiasz ogłasza względem ludu. I znowu ostatnio tak naprawdę powiedzieliśmy sobie o pewnym tle historycznym, oczywiście wynikającym z panowania dwóch bardzo ważnych władców, Jojakim i Jojakin. Teraz mamy kolejnego władcę i zobaczmy, że tak naprawdę te okoliczności, ta sytuacja zupełnie się zmienia na absolutną niekorzyść Izraela. Niezależnie od tego prorok dalej wygłasza mowy i stara się przekazać tą wolę Pana Boga. Na początku panowania Sedecjasza, syna Józjasza, króla judzkiego, skierował Pan do Jeremiasza następujące słowa. To powiedział Pan do mnie: sporządź sobie więzy i jarzmo, nałóż je sobie na szyję. Najpierw warto powiedzieć, kim był Sedecjasz. Pierwotnie nosił on imię Matatiasz. Natomiast to imię zmienił Nabuchodonozor. Zobaczcie, tak naprawdę, jeżeli jeden władca zmieniał imię drugiemu władcy, tak, to po prostu całkowicie go sobie podporządkowywał, całkowicie w zasadzie zabierał mu jakąkolwiek wolność decydowania o sobie. Tak naprawdę imię w Starym Testamencie oznacza pewną tożsamość. I Nabuchodonozor stara się pokazać Matatiaszowi, że on nie ma swojej osobowości. On jest w 100% podporządkowany obcej władzy w Babilonii. Wszelkie decyzje polityczne, ekonomiczne czy w ogóle wojskowe mają po prostu być zgodne z wolą Babilonii. Tym samym jest on marionetkowym władcą po Jojakimie od roku 597, w 100% podporządkowanym, tym samym tak naprawdę, że realnie Izrael po prostu, czy Jerozolima tracą swoją niepodległość, władca już będzie całkowicie podporządkowany Babilonii. Natomiast, co ciekawe, dla Izraela, w ogóle dla narodu wybranego, królem był oczywiście Jojakim jeszcze póki żył. Znowu, to jest trochę sprawa taka naturalna, jeżeli obca władza narzuca na swoje panowanie, obstawia swojego króla, no to w sposób naturalny ludzie się na to nie godzą, nie chcą takiego władcy. Oczywiście wiedzą, że on nie będzie reprezentował ich interesów, a kraj staje się krajem, który będzie po prostu pracował na okupanta. Więc oczywiście ludzie mam takie poczucie, że jeżeli będą oddawali i uznawali za króla Jojakina, to jeszcze te resztki takiej niepodległości, wolności im zostaną zachowane. Natomiast to jest oczywiście tylko jakieś oczekiwania, może marzenia już nierealne, ponieważ tutaj sprawa została rozstrzygnięta na polu walki i po prostu Jerozolima nie jest w stanie przeciwstawić się Babilonii. Taka jest smutna prawda. Państwo było splądrowane, kraj był pozbawiony elit, bo elity zostały wywiezione, świątynia nie funkcjonowała, gospodarka była w całkowitej ruinie. Pamiętamy, mówiliśmy sobie o tym, że nawet bez wojny to ona za bardzo rozwinięta nie była, więc gospodarka jest w jeszcze większej ruinie. Władca jest słaby, niezdecydowany, oczywiście całkowicie podporządkowany tym, którzy go na ten urząd wstawili. Słuchajcie, To są jedynie domysły, tak? My stuprocentowej pewności nie mamy, no ale nie oszukujmy się, jeżeli jakiś władca był wstawiany, no to nigdy jakiejś osoby elokwentnej, wybitnej nie dawano, tylko po prostu dawano takiego urzędnika, który był gotów po prostu wypełniać rozkazy ze stolicy. Natomiast Sedecjasz czekał na upadek Babilonii i powrót wygnańców. To jest oczywiście jedyne co tylko marzenie, no bo prawda, czekać na taką sytuację, że ten hegemon, który nam narzucił władzę, po prostu upadnie sam z siebie, no to powiedzmy sobie szczerze, że to jest tak naprawdę żadne jakieś takie asertywne działanie, przynajmniej przez dużą część tego jego panowania. Natomiast, co ciekawe, Jeremiasz zachęcał go do takiego spokojnego panowania, ponieważ Jeremiasz doskonale wiedział, że jeżeli Sedecjasz sprzeciwi się Babilonii, to oczywiście Babilończycy wrócą, dalej będą zabijać, dalej będą niszczyć, więc Jeremiasz, tak przynajmniej wynika z jego księgi, starał się przynajmniej doprowadzić do takiej sytuacji, żeby w tym czasie takiego względnego pokoju, pomimo oczywiście utraty niepodległości, żeby chociaż to państwo na miarę możliwości jakoś się odbudowało, jakoś wzrosło, żeby po prostu mogło w miarę jakoś funkcjonować, no bo nie oszukujmy się, takie państwo, które jest w stanie całkowitego rozkładu pod każdym względem, no to nie ma żadnych szans, żeby po prostu jakkolwiek zabiegać o to odzyskanie niepodległości. Gdyby udało się chociaż w jakimś względzie to państwo odbudować, to wtedy można byłoby czekać na jakiś taki dogodny moment, żeby po prostu uwolnić się spod panowania Babilonii. Oczywiście, tak jak powiedziałem, prorok bał się kolejnego najazdu. Wiemy, że tak naprawdę z tym wiązała się kolejna śmierć ludzi, zniszczenie wszelkich zapasów, miast i tak dalej, więc to było zupełnie nieadekwatne. Dalej postanowił zawalczyć o niepodległość Sedecjasz w pewnym momencie i oczywiście to się skończyło tak, jak przewidywał Jeremiasz. 19 lipca 586 roku Nabuchodonozor zniszczył ponownie całe państwo i świątynię i to jest już taki absolutny koniec i ten 586 rok jest uznawany za ten rok, kiedy upada ostatecznie świątynia, którą nazywaliśmy świątynią Salomona, czyli pierwsza świątynia i to jest rzeczywiście taki no, bardzo trudny moment. Chyba kiedyś Państwo o tym mówiłem, że czasami się myli, co komu mówię, ale według takiej tradycji żydowskiej, raczej byśmy powiedzieli z naszej perspektywy, to są legendy, Żydzi uważają, ponieważ kult został wznowiony w 515 roku i Żydzi uważali, że między tym 586 a 515, to znaczy to jest około 70 lat, płomień w świątyni nieustannie płonął. Ten płomień na ołtarzu całopaleń. Oni w ten sposób chcieli pokazać tą ciągłość kultu, pomimo tego, że miasto nie funkcjonowało, co jest no, skrajnie mało prawdopodobne. Musimy też pamiętać o tym, że tutaj dochodzi do takiego jednego z najbardziej traumatycznych wydarzeń w ogóle w historii Izraela, co do dziś budzi wiele kontrowersji i pytań. Otóż znika Arka Przymierza, prawda? Czyli ten symbol przymierza zawartego między Bogiem a człowiekiem. Ta skrzynia, oczywiście bogato zdobiona, w której były tablice dekalogu. Prawdopodobnie, ponieważ tych najazdów, tak jak sobie mówiliśmy ostatnio, było kilka, prawdopodobnie podczas jednego z tych najazdów gdzieś ona została ukradziona, przetopiona, zniszczona. Oczywiście tutaj jest cała masa różnych hipotez, teorii. Jedna taka, która by jakoś dawała nadzieję na to, że ta arka przetrwała, chociaż i takiej jesteśmy w stanie wyciągnąć, mówi o tym, że pod świątynią jerozolimską były tunele, którymi odprowadzano krew ofiar. I niektórzy mówią o tym, że ona mogła tam po prostu zostać schowana. Zawsze takie rozpadliny skalne, czy właśnie podziemne jakieś miejsca były naturalnymi miejscami, gdzie na tamtych terenach po prostu chowano przed różnego rodzaju pieszczami cenne przedmioty. Natomiast wiemy, że dzisiaj tam jest meczet i muzułmanie absolutnie nie dają zgody na prowadzenie jakichkolwiek badań archeologicznych. Więc myślę, że gdyby je zaczęto, to pewnie byśmy mieli trzecią wojnę światową, więc oczywiście nikt tego nie zaryzykuje. Tam jest oczywiście sytuacja napięta. Gdyby Państwo kiedyś byli, to naprawdę wiele zależy od widzimisię tamtejszych osób, które tam zarządzają. Czasami nawet się zdarza, że pozwalają wejść na ten plac świątynny, ale od kilku lat raczej są na nie. Więc to różnych historii bywało i dzisiaj raczej tam się nie zgadzają, żeby wejść, bo tam jest po prostu meczet i z ich punktu widzenia to jest po prostu święte miejsce i absolutnie nie ma zgody. W międzyczasie tam w czasach starożytnych też były robione kopie Arki Przymierza, więc tam różne propozycje, które się pojawiają, że ta Arka byłaby w Armenii, czy tam gdzieś jeszcze, to oczywiście to są kopie. My wiemy, że to są kopie. Na Elefantynie była jedna z takich kopii. Co prawda jest taka śmieszna rzecz, to tylko w ramach takiej ciekawostki, bo to kilka lat temu było, że gdzieś tam jakaś taka nawet poważna gazeta, już nie pamiętam, która z tych amerykańskich ogłosiła, że gdzieś tam znaleźli Arkę, więc oczywiście też agenci Mossadu się tam udali, ale okazało się, że to jakaś taka kaczka dziennikarska i nie ma w tym żadnej prawdy. Dla Żydów to jest rzeczywiście bardzo istotna sprawa. Gdyby Arkę się udało znaleźć, to byłoby niezwykłe. A wiemy o tym, że już w historii świata różne cudowne rzeczy się zdarzały, prawda? Na przykład sadzawka z pięcioma próżlenkami, o których pisał święty Jan, została stosunkowo bardzo niedawno odnaleziona i wszyscy byli przekonani, że to tam Jan sobie wymyślił, a to jest realne. Całe odkrycie w Qumran to też stosunkowo tam 70 kilka lat temu, gdzie były najstarsze manuskrypty, papirusy, między innymi Pisma Świętego, ale też bardzo ciekawe komentarze, księgi żydowskie, o których sami Żydzi nawet nie wiedzieli, że je mieli, że one funkcjonowały. To zostało odkryte totalnie przez przypadek, gdzie ci się bawiły i akurat znalazły, więc być może gdzieś tam jeszcze ta arka jest do odkrycia, więc zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Dalej mamy 27 rozdział, werset 5. Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swą wielką siłą i swym wyciągniętym ramieniem mogę je dać, komu będę uważał za słuszne. Zobaczcie, tutaj oczywiście prorok podkreśla fakt, przekazuje mu Słowo Boże, że ziemia święta należy do Boga i Bóg może z nią uczynić, co chce. Więc na te 70 lat oddaje ją Babilończykom. Tu jest oczywiście taki temat, że już od czasów Mojżesza, kiedy Izraelici przybyli tam z Egiptu, co jest zresztą zapisane bardzo jednoznacznie w pięciu księgów, ziemia Izraela nie była własnością narodu wybranego, tylko była własnością Boga. Zgodnie z tym podziałem ziemi, oni po prostu dzierżawili tą ziemię na 50 lat i mogli ją sprzedawać oczywiście. I co 50 lat był tak zwany reset praw własności i każdy powinien wrócić do swojej ziemi, która do swojego działu, bo tak to księga sędziów nazywa działem ziemi. Natomiast wiemy, że to jest prawo, które realnie nigdy nie było przestrzegane w Izraelu, ponieważ to się nie opłacało, prawda? I już jak ktoś sobie nabył dobrej ziemi, to oczywiście nie chciał jej oddać, bo po prostu na tamtych terenach dobra, żyzna ziemia jest czymś bardzo cennym. Teraz zadałem wszystkie te ziemie w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojej posługi, oddają mu nawet zwierzęta polne, by mu służyły. No więc oczywiście to jest wyraz pewnej kary, której ma doświadczyć Izrael. I teraz zobaczcie, że Jeremiasz, tak jak sobie mówiliśmy o różnych czynnościach, symbolicznych, które wykonywali, prorocy, żeby jakoś jeszcze mocniej unaocznić oczekiwania Pana Boga czy pewne konsekwencje Jego działania, Jeremiasz nakłada na siebie jarzmo. Tutaj tak, do Sedecjasza, króla Judzkiego powiedziałem, zgodnie z tymi wszystkimi słowami, poddajcie swe karki pod jarzmo króla babilońskiego, służcie jemu i jego narodowi, a będziecie żyć. Oczywiście jarzmo zakładano w czasach starożytnych na zwierzęta domowione, którymi po prostu orano ziemię, żeby jakiekolwiek plony z niej uzyskać. Najczęściej to były psiankoły. Oczywiście to był symbol ogromnego zniewolenia, takiego po prostu zwierzęta, które udomowiono, po prostu wykorzystywano do ciężkiej pracy. Możemy sobie wyobrazić pracę w tej całkowicie nieurodzajnej ziemi, takiej piaszczystej, jeszcze dodatkowo kamienistej, gdzie po prostu temperatury w lecie są astronomiczne, więc to była po prostu ciężka praca, którą te zwierzęta wykonywały. I oczywiście prorok, nakładając na siebie jarzmo, to jest prowokacja, prawda? W najczystszej postaci pewien taki wyraz, że tak jak te zwierzęta były zniewolone, to dokładnie to samo stanie się z Izraelem, zostanie podporządkowany królowi babilońskiemu. Więc to jest znowu kolejny taki mocny obraz zniewolenia i takiego upodlenia wręcz Izraela, który ma ich przekonać do tego, że ta kara nieuchronnie się zbliża. Możemy sobie wyobrazić, że oczywiście to wzbudziło sensację, prawda? Człowiek, który nakłada jarzmo na siebie jako zwierzę, prawda? No to musiało gdzieś zwrócić uwagę. Kolejna mowa to jest mowa, którą Jeremiasz wygłasza w świątyni. Do kapłanów zaś i do tego ludu powiedziałem, co następuje. To mówi Pan. Nie słuchajcie słów waszych proroków, przepowiadających wam, oto naczynia domu pańskiego wrócą z Babilonu teraz i natychmiast. Prorokują wam bowiem kłamstwo. I tu mamy dwie rzeczy. Oczywiście fałszywi prorocy, którzy zawsze nauczali tego, co było jakoś wygodne dla króla. To właśnie druga rzecz, która nam się pojawia. Najczęściej plądrowanie miast zaczynano od świątyń, bo bardzo często ludzie wierzący po prostu cenne rzeczy składali na rzecz świątyń. Kolejna rzecz, zobaczcie, że w świątyniach te dobra były po prostu przekazywane z pokolenia na pokolenie. W tym sensie, że one jakby przynależały do własności świątynnej i o ile nikt ich nie zagrabił, to po prostu one tam były. Tutaj mamy rzecz bardzo poważną, ponieważ podczas takich najazdów bardzo często dochodziło do profanacji naczyń świętych. Ja zawsze, też może tak trochę kontrowersyjnie, ale żebyśmy mieli pewne wyobrażenie, myślę, że nikt z nas sobie nie wyobraża, prawda, picia Coca-Coli z kielicha mszalnego. To jest takie dobre porównanie, to byłby pewien obraz profanacji. Zobaczcie, pewne rzeczy poświęcone są wyłączone ze sfery profanum i włączone wyłącznie do sfery kultu, tak? I teraz jeżeli ktoś z tych rzeczy korzysta w sposób niewłaściwy, no to jest po prostu wyraz pewnej profanacji. I my wiemy o tym, że Babilończycy często po prostu profanowali naczynia czy sprzęty świątynne, które po prostu kradli. Jest taki świetny przykład. Takie miasto nazywa się chyba Le Puy we Francji. Tam nastąpiła wręcz przeciwna sytuacja. To tylko jako ciekawostkę. W ramach takiego oddania kultu Panu Bogu i takiego poczucia, że na pewnej wojnie, że nastał czas pokoju, armaty wojenne przetopiono na taką wielką figurę Matki Bożej, ale to taka naprawdę wielka, tam można aż wejść, żeby pokazać, że koniec wojny, nie chcemy wojny, prawda? To po prostu postawimy pomnik Matki Bożej. Rzeczywiście bardzo ciekawy pomysł takiej w ogóle sytuacji absolutnie odwrotnej, prawda? Że rzeczy, które służyły do zabijania, w pewnym momencie stwierdzono, że już wojny to nie, bo to nic dobrego z tego nie wychodzi, więc postawmy w dziękczynieniu za czas pokoju po prostu pomnik, taką wielką figurę, nie wiem, ze 20 metrów, Matce Bożej. Więc taka to tylko ciekawostka. Zostaną przeniesione do Babilonu i tam pozostaną aż do dnia, w którym się o nie zatroszczę rocznie Pana. Wtedy je sprowadzę i przewrócę w temu miejscu. I słuchajcie, tutaj jest ciekawa rzecz, bo rzeczywiście to, co mówi Jeremiasz, to w 100% się wypełniło. Ponieważ kiedy w Babilonii, tam oczywiście nastąpiła zmiana władzy i w ogóle państwo się zmieniło na Persję w międzyczasie, ale to jest długa historia i nie związana z naszym tematem. W każdym bądź razie, kiedy władcą został Cyrus, to on wymyślił jedną bardzo dobrą rzecz, że stosunkowo niewielkim nakładem finansowym może mieć w strategicznym miejscu, gdzie przecinają się szlaki handlowe z trzech kontynentów Afryki, Azji i Europy, ludzi mu bardzo przychylnych. A koszt to był taki, że po prostu oddał im to, co zostało im zagrabione i powiedział: wracajcie do domu, pozwalam wam. To jest ten dekret Cyrusa, który zgodnie z wcześniejszą przepowiednią Jeremiasza po prostu oddaje im święte naczynia, pozwala im odbudować Jerozolimę i pozwala im odbudować świątynię. Dzięki temu z jednej strony to jest oczywiście wypełnienie się woli Pana Boga i na nowo rusza kult, prawda? Po tym czasie niewoli wszystko na pewien czas przynajmniej wraca do normy, ale z punktu oczywiście widzenia Cyrusa i pewnych wydarzeń historycznych, to dla niego jest to bardzo korzystne, bo oczywiście żyć będą mu dozgodnie wdzięczni, żyć będą całkowicie mu podporządkowani, bez konieczności używania jakiejkolwiek siły, prawda? Po prostu będą go darzyli uznaniem i on tak naprawdę przy minimalnych kosztach bardzo dużo zyskał, bo ludzi oddanych naprawdę na tamte tereny Bliskiego Wschodu w absolutnie strategicznym miejscu i oni oczywiście będą bronili tych terenów przed wpływami egipskimi. Więc to od strony politycznej, takiej administracyjnej, to był świetny ruch Cyrusa. Dalej Jeremiasz wysyła list do wygnańców. Tutaj tylko jakieś fragmenty niewielkie. Jeżeli Państwo chcą, to polecam lekturze. Taka jest treść listu, jaki prorok Jeremiasz posłał z Jerozolimy do pozostałych starszych na wygnaniu, do kapłanów, do proroków i do całego ludu, który Nabuchodonosor uprowadził w niewolę z Jerozolimy do Babilonii. To pokazuje bardzo ciekawą rzecz. Prorok Jeremiasz, jak pamiętamy, bo o tym sobie mówiliśmy, on przestrzegał przed karą, prawda? Przestrzegał przed karą, ją przewidywał, ale zobaczcie, że on nie zapomina o tych ludziach, którzy zostali wywiezieni do niewoli, prawda? Mimo wszystko chce im przekazać pewne przesłanie, które pochodzi od Pana Boga, to pokazuje, że nie było w nim takiej postawy, a już zostaliście wywiezieni, koniec z wami, prawda, tutaj odcinam się od was. Ma nadal jakieś poczucie, że powinien im tą wolę Pana Boga przekazywać. To mówi Pan. Gdy dla Babilonu będzie 70 lat, nawiedzą was i wypełnią na was swoją pomyślną zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślałem co do was rocznie Pana. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Bardzo precyzyjna zapowiedź niewoli, która będzie trwała 70 lat i rzeczywiście tam po 70 latach ten dekret Cyrusa następuje. Izraelici znowu w Turach będą wracać. Jaki był problem z tym powrotem? Nie za bardzo wszyscy chcieli wracać. To jest trochę tak, jak prawda, zaproponować ludziom teraz z Polonii, ze Stanów Zjednoczonych, żeby wróciła. Myślę, że nie wszyscy by chcieli. Babilonia to był rozwinięty kraj, dużo bardziej bogatszy, kładł ogromny nacisk na kulturę, ponieważ to była stolica, to gwarantowało bezpieczeństwo. Żydzi, wiemy o tym z wielu źródeł, również poza biblijnie się tam osiedlili, zaczęli dobrze funkcjonować, zarabiali na handlu, tam rozwijał się handel, rozwija się po prostu ta sfera gospodarcza, więc już przez 70 lat. Zobaczcie też, jaką mamy sytuację. To jest gdzieś tam powiedzmy trzecie pokolenie, tak? No to już zawsze jest tak, że jeszcze to pierwsze pokolenie to umie język, to drugie pokolenie to jeszcze tam od rodziców trochę się nauczyło języka, a to trzecie pokolenie to już w zasadzie nie ma potrzeby tego języka się uczyć, bo nie oczekują nawet na powrót do tego pierwotnego kraju, z którego wyjechali. Oni też doskonale wiedzą, że tereny Ziemi Świętej są zniszczone, splądrowane. Tak naprawdę wszystko trzeba by było zaczynać w niektórych miejscach po prostu od zera, odbudowę kraju. Znowu tak, my Polacy to doskonale rozumiemy, że odbudowa kraju po wojnie, po zniszczeniach po prostu wymaga ogromnego i wysiłku pracy i nakładów finansowych, więc nie wszyscy będą chcieli wracać i bardzo duża diaspora na terenie Babilonii zostanie. Stąd też później Talmud Babiloński, bo tam bardzo dużo osób sobie żyło wciąż. Słuchajcie, rozdziały 30-32 są w ogóle uznawane za jedne z najpiękniejszych rozdziałów Starego Testamentu, gdzie w dużej mierze Bóg opisuje swoją miłość do Izraela. Więc rzeczywiście to bardzo przeczytać, to są niezwykłe, takie bardzo czułe, emocjonalne fragmenty. Ty się jednak nie bój, sługo mój Jakubie, wyrocznie Pana, i nie lękaj się Izraelu, bo ja Cię wybawię z dalekiej ziemi, Twoje potomstwo z kraju jego wygnania. Powróci Jakub i będzie zażywał niezmąconego niczym pokoju i nikt go nie będzie tworzył. Zapowiedź nie tylko powrotu Izraela, ale również zapowiedź tego, że w końcu na terenie Ziemi Świętej, kiedy oni wrócą z niewoli, nastanie ten uprawiony szalom, pokój. My doskonale wiemy, że to jest to, czego Izraelici niesamowicie pragnęli. Oni w ogóle pozdrawiali się tym terminem pokój. Natomiast wiemy, że ze względu na położenie tamtych terenów w zasadzie do dziś tego pokoju tam ciągle brakowało i ciągle to były tereny, gdzie były ogromne napięcia polityczne i to oczywiście przekładało się na nieustanne wojny na tych terenach. To mówi Pan, oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swoich ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. rozlewą się hymny pochwalne i głosy pełne radości. Zobaczcie, już prorok Jeremiasz zapowiada dużo wcześniej to, co oczywiście się wypełni, ta dwuetapowa odbudowa Ziemi Świętej. Pierwszy etap to będzie odbudowa domów i miejsc, które będą gwarantowały jakiekolwiek dochody, prawda? To będzie podstawowa sprawa, żeby ci ludzie w ogóle mogli przeżyć na tych terenach i po prostu zapewnić sobie jedzenie, jakieś podstawowe produkty związane, prawda, z ubraniem. To zawsze jest podstawowa sprawa. Natomiast ten drugi etap, co do którego naród wybrany oczywiście będzie się odciągał, prorocy, którzy będą w Izraelu po powrocie z Babilonii, nauczali, będą przypominali o tym, że mimo wszystko świątynia musi zostać odbudowana. Jak Geł, Zachariasz, oni będą mówili o tym, że odbudowaliście już swoje domy, a co z domem dla Boga? No i oczywiście zostanie podjęty ten wysiłek odbudowy świątyni jerozolimskiej. To jest, słuchajcie, niebywała rzecz, ponieważ ta odbudowa tak naprawdę trwała do czasów Jezusa. Zobaczcie, ile lat. I ostatnią osobą, która daje ostateczny taki szlif, ostateczne upiększenie świątyni jerozolimskiej, to będzie Herod. Trochę psychopata, psychopatycznie bojący się tego, że wszyscy czyhają na jego życie. Morderca i taki nie za bardzo ciekawy człowiek. Natomiast świetny architekt i budowniczy. Rzeczywiście zainicjował bardzo wiele różnego rodzaju budów i akwedukty i świątynie. To wynikało z tego, że miał kompleksy, bo nie był Żydem, on był Idumejczykiem i po prostu starał się zyskać w ten sposób przychylność Żydów. Zresztą Samarytan też, bo ich tam też budował, więc po prostu wiedział, że w ten sposób sobie zyska przychylność, prawda? Więc tak to funkcjonowało. I co ciekawe, w zasadzie, kiedy ta świątynia żyła w kulminacyjnym momencie odbudowy, to w zasadzie znowu w 70 roku po Chrystusie przez Rzymian została zniszczona i do tej pory nie odbudowana. Tak pokrótce tylko historia. Pan się mu ukaże z daleka, ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Zobaczcie, jak to są emocjonalne, takie troskliwe słowa, które Bóg wypowiada wobec Izraela. Ta miłość, troska, nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórze Efraima: wstańcie, wstąpmy na Syjon do Pana Boga naszego. To jest oczywiście zapowiedź powrotu kultu, prawda? Szczególnie kiedy Izraelici już wiedzieli, że świątynia zostanie zniszczona, no to zobaczcie, to są słowa po prostu pociechy, tak? Pewnej nadziei. Znowu, tutaj w historii Polski można było wiele analogii szukać. Zobaczcie, wielu literatów naszych, kiedy Polska nie istniała na mapach, prawda? Poprzez słowo, poprzez twórczość swoją starali się po prostu podtrzymać tego ducha narodu, jakoś, prawda, budować tą postawę odpowiedzialności za Polskę. I tutaj dokładnie tak samo. I Jeremiasz stara się jakoś podtrzymać tego ducha i zbudować w nich nadzieję. Ale mam kolejną rzecz, która nam się pojawia. Słuchajcie narody słowa pańskiego, głoście na dalekich wyspach mówiąc: ten, co rozproszył Izraela, zgromadził go i będzie czuwał nad nim, jak pasterz nad swą trzodą. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszych od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynach Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana. Zbożem, winem, oliwą, ustami i wołami. Życie ich będzie podobne do wzroszczonego ogrodu i już nigdy się im nie zabraknie. I tu zobaczcie, druga rzecz. Po pierwsze, potęgę Boga będą wysławiały wszystkie narody. I rzeczywiście ten moment, kiedy Izrael trafi do niewoli, to będzie też moment, kiedy inne narody w dużo większym zakresie po prostu usłyszą o tym jedynym Bogu. I drugi obraz, który kto był na pustyni judzkiej i na tamtych terenach wydaje się wręcz nieprawdopodobne, to jest porównanie ziemi świętej do zrożonego ogrodu. Tam, no, co jak co, ale woda to jest podstawowa rzecz, której brakuje. Tutaj poza jakimiś tam pojedynczymi źródłami, tutaj akurat gdzieś źródło koziołka, ale to jest naprawdę, słuchajcie, niewielki odcinek i tak naprawdę roślinność jest wokół tej rzeczy, która tworzy się ze źródła. Poza tym mamy jałową pustynię, więc oczywiście zapowiedź zroszonego ogrodu to brzmi wspaniale. Słuchajcie, dzisiaj trochę technika na to pozwala. Chciałbym w Ziemi Świętej ten wierzą i naprawdę ogromne nakłady finansowe kładą na to, żeby w jakimkolwiek stopniu tą pustynię zagospodarować. I rzeczywiście starają się tam przede wszystkim te palmy posadzić. Natomiast oczywiście no, w tamtych czasach bez tych dobrodziejstw techniki no, to było po prostu skrajnie trudne. Także proroctwa czasami się wypełniają w takim niebywałym charakterze. Jako ciekawostkę, słuchajcie, to ja byłem jakoś jeszcze na studiach, na doktoracie, to było z 5 lat temu. Jest takie proroctwo u Ezechiasza, że w Morzu Martwym zaruje się życie. I była taka ciekawa sytuacja z 5 lat temu, że w Morzu Martwym zrobiły się jakieś takie niecki i nalało się tam wody, która nie była słona. I rzeczywiście jakieś ryby się tam zaczęły namnażać, to w takich dosyć dużych ilościach, więc sam rząd Izraela się tym zainteresował, no bo to rzeczywiście było wypełnienie się proroctwa w tym miejscu, gdzie nie ma absolutnie życia, prawda? Ta ziemia taka wyjałowiona tą solą, rzeczywiście porobiły się takie niecki wodne i rzeczywiście gdzieś tam to życie się zaroiło. To był rzeczywiście taki news, który niemalże cały świat obiegł, bo w kontekście tego proroctwa to taka niezwykła rzecz. W ogóle niezwykła, jeszcze biorąc pod uwagę proroctwo, niektórzy się zastanawiają, co z tego wyniknie, ale na razie jeszcze nie wiemy. W tych dniach nie będą już więcej mówić: ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby, lecz każdy umrze za swoje własne grzechy, każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwią zęby. To jest oczywiście obraz bardzo ważnego zagadnienia teologicznego, które w księdze Jeremiasza nam się pojawia, osobistej odpowiedzialności za moje czyny. Wielu w Izraelu bało się tego, że człowiek jest obciążony konsekwencjami postępowania swoich przodków. Jeremiasz absolutnie odrzuca taki sposób myślenia, zresztą Kościół również absolutnie nie daje zgody. Każdy odpowiada za swoje czyny. Zwłaszcza, że to było bardzo też wygodne dla Izraelitów. Oni mówili, no, my żyjemy dobrze, ale tamte poprzednie pokolenia żyły źle, prawda? Nie my, oni, prawda? I z tego powodu, żeśmy stracili świątynię, żeśmy stracili państwo. To zawsze jest łatwo powiedzieć, to tamci byli źli. Więc tutaj Jeremiasz absolutnie odrzuca taką możliwość i dalej zapowiada zawarcie nowego przymierza. Tak? Czyli znowu nowe przymierze. Tych przymierzy oczywiście było bardzo dużo, bo ludzie nieustannie od Pana Boga, odchodzili. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrą z domu Izraela po tych dniach wyrocznia Pana. Umieszczą swe prawo w głębi chrystestwa i wypiszę na ich serc, będę ich Bogiem, oni zaś będą mi narodem. My kiedyś tak omawialiśmy sobie księgę powtórzonego prawa, to jak mówiłem, tutaj Jeremiasz do tego wraca. Prawo według zamysłu Pana Boga nie miało być czymś zewnętrznym dla człowieka, tylko miało być przyjęte, zinterioryzowane, prawda? Dzięki temu oni tak naprawdę tymi poleceniami mieli żyć, a nie tylko martwić o to, że przekroczę jakiś przepis, to czeka mnie kara za takie postępowanie. I tutaj Jeremiasz oczywiście do tego wraca. To był pierwotny zamysł Pana Boga, który oni po prostu porzucili. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy zostanie odbudowane miasto Pańskie. Oczywiście o tym mówiliśmy, to już odbudowa Jerozolimy. Ale kolejne proroctwo, to bowiem mówi Pan, nie zabraknie Dawidowi potomka zasiadającego na tronie do Dawida. I to jest oczywiście zapowiedź czasów mesjańskich, zapowiedź przyjścia Mesjasza. I zobaczcie, Jeremiasz pokazuje, że pomimo niewoli, pomimo tego wszystkiego, czego Izrael doświadczył i uczynił względem Pana Boga, Bóg nie cofa obietnicy dania Mesjasza, który będzie pochodził z dynastii Dawidowej. Raczej czasy niewoli nie przekreślają tej obietnicy. To jest o tyle ważne, że później, kiedy na przykład ewangelista Mateusz będzie spisywał historię Jezusa, to właśnie niewola będzie jednym z etapów genealogii, czyli pochodzenia Pana Jezusa. I ostatni fragment to jest biografia Jeremiasza, któremu Pan Bóg nakazuje spisanie tego wszystkiego, co mu Bóg objawił. I tutaj akurat Jeremiasz posługuje się Baruchem. Baruch to jest też jeden z proroków. I on będzie po prostu skrywą Jeremiasza, będzie go wspierał w tym spisywaniu. To się zasadniczo w czasach starożytnych często zdarzało, że po prostu dyktowano tekst i ktoś inny spisywał. To na przykład pięknie widać w listach świętego Pawła. Paweł mówi o tym, tamto podyktowałem pisarzowi, bo Paweł miał już pod koniec życia problemy ze wzrokiem, a te wielkie kulfony, które do Was pisze, to pisze do Was ja, własna rzecz i Paweł. Dawno on już po prostu nie widział. To często się tak zdarzało, że po prostu dyktowano tekst i ktoś to spisywał, tutaj bardzo wspiera Jeremiasza. Być może tam Jeremiasz słabo pisał, to nie potrafił. I ostatnia rzecz to jest spełnienie się tych wszystkich gruźb. Oczywiście w 9 roku panowania Sedecjasza, króla ludzkiego, w 10 miesiącu przybył Nabuchodonozor, król babiloński, z całym swoim wojskiem pod Jerozolimą i oblegali ją. W roku 11 Sedecjasza, w 4 miesiącu, 10 dnia, uczniów było w mieście i oczywiście weszli do miasta i wiemy, jak to się skończyło. Dobrze, dziękuję bardzo.